Popołudnie Wnet.
Czas zacząć. 2 minuty po godzinie 16 to najwyższa pora, aby w Radio Wnet zagościło popołudnie. Łukasz Jankowski, witam Państwa bardzo serdecznie i będziemy jak co dzień od poniedziałku do piątku od godziny 16 aż do 18 wspólnie opowiemy sobie trochę o świecie, trochę o Polsce, zaczynając rzecz jasna od przeglądu wydarzeń w poniedziałek, który przygotował doktor Rafał Brzeski, politolog, który już jest w studiu. Dzień dobry, panie doktorze.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
Ale zanim to nastąpi, to ja oczywiście tradycyjnie zerknę na tą pogodę, bo zdaje się, że strajk klimatyczny jest naprawdę skuteczny. Dopiero co się zaczął w Polsce wakacyjny strajk klimatyczny, a tu proszę, dzisiaj 18 stopni w Warszawie, każdy może to potwierdzić, to tylko wyszedł dzisiaj z domu, w Krakowie też 19 stopni będzie, czyli o stopień cieplej. Jutro synoptycy zapowiadają w najcieplejszym momencie dnia stopni 16, a pojutrze w środę w Warszawie ma być stopni 19, a w Krakowie 20, to o stopień cieplej niż w Warszawie. Plus do tego w Warszawie wedle synoptyków, wedle prognoz pogody we wtorek i w środę deszcze. Więc panie doktorze, wygraliśmy z globalnym ociepleniem i to szybko nam poszło. Już teraz nic nam nie grozi. Mamy lipiec.
No grozi nam, grozi jak najbardziej.
Wyziębienie.
Nie, przymrozki nam grozą.
W lipcu, przymrozki w lipcu. Więc już może, jeżeli ktoś strajkuje, to może niech już skończy, bo ja też chciałbym mieć trochę lata jednak mimo wszystko. Bo nie to, że ja się męczyłem przy 32 stopniach, to nie znaczy, że ma być 16. Naprawdę, już może zwińmy strajki i miejmy trochę lata w te wakacje. To skorośmy już pogodę omówili, to przejdźmy do spraw ważnych, bo sprawy ważne ma wydrukowane na kartkach doktor Rafał Brzeski. Słuchamy.
Ano, Prawo i Sprawiedliwość, a praktycznie Zjednoczona Prawica cała, zaczyna kolejną rundę zarabiania na swoje programy socjalne. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało 8 osób, a wśród nich byłych prezesów i członków zarządu komercyjnego Plus Banku należącego do Zygmunta Solorza. Ponadto zatrzymano prezesów spółek z Warszawy i Radzymina. Zatrzymani mają związek z udzieleniem kredytu i próbą wyłudzenia nienależnego zwrotu podatku VAT. Kwota wyłudzeń VAT miała sięgnąć 23 milionów złotych, a szkoda Plus Banku 50 milionów złotych. No, złotówka do złotówki i się zbiera. Chiński koncern Huawei szantażuje Polskę. Ryszard Hordyński, dyrektor Huawei Polska, stwierdził w rozmowie z agencją Reutera, że koncern zamierza w ciągu 5 lat wydać 3 miliardy złotych na inwestycje w naszym kraju, ale wysokość tych inwestycji uzależniona jest od udziału Huawei w tworzeniu polskiej sieci 5G. Reuters zwraca uwagę, że proponowana obecnie marchewka jest większa od wcześniejszej, kiedy chińska firma zaoferowała inwestycje w wysokości 2 miliardów złotych w ciągu 3 lat. Na linii Londyn-Waszyngton iskrzy. Niedzielna gazeta Mail on Sunday opublikowała bowiem uzyskane sobie tylko wiadomym sposobem poufne raporty waszyngtońskiego ambasadora Sir Kima Darroka i jego opinię o administracji prezydenta Donalda Trumpa. Według ambasadora Jej Królewskiej Mości administracja amerykańskiego prezydenta jest niedorzeczna, niezdarna oraz wyjątkowo dysfunkcyjna i nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie kompetentna, bowiem w Białym Domu trwa ustawicznie wojna na noże. Mimo negatywnych ocen i opinii, Sir Kim przewiduje, że Donald Trump zostanie w przyszłym roku wybrany ponownie. Brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi teraz energiczne dochodzenie, chcąc wykryć źródło przecieku, zaś rzecznik Foreign Office wyjaśnił dziennikarzom, że być może poufne oceny nie były pochlebne, ale płacimy ambasadorom, aby pisali szczerze. Przy okazji korespondencyjnych wyborów nowego lidera brytyjskiej partii konserwatywnej, a co za tym idzie nowego premiera, sondażownia YouGov zbadała preferencje polityczne szeregowych członków partii. Wyniki są pouczające. Okazuje się, że większość konserwatystów, 58%, opowiada się za przywróceniem kary śmierci. 56% uważa, że islam stanowi zagrożenie dla tradycyjnych wartości, a tylko 22% sądzi, że islam da się pogodzić z zasadami i zwyczajami brytyjskiego życia społecznego. 54% ocenia, że Donald Trump byłby świetnym premierem Wielkiej Brytanii.
Ile, ile?
54%. O, ponad połowa jest przekonana, że ludzie pobierający zasiłki dla bezrobotnych bez kłopotów znaleźliby pracę, gdyby tylko się nieco postarali. Dzisiaj do Turcji mają przybyć rosyjscy technicy, którzy będą montować system przeciwlotniczy i przeciwrakietowy S-400, podała prywatna rozgłośnia Haberturk. Stacja nie ujawniła źródła informacji, ale poinformowała, że elementy rosyjskiego systemu czekają na załadunek i mają być przetransportowane do Turcji drogą lotniczą jeszcze w tym tygodniu. Kwestie dostawu systemu rosyjskiego omawiali dzisiaj telefonicznie prezydenci Putin i Erdogan. Jeżeli rewelacje radia Haberturk są prawdziwe, to należy się spodziewać natychmiastowego odwetu Waszyngtonu, który zagroził wykluczeniem Ankary z programu myśliwców F-35 z chwilą pojawienia się systemu S-400 na terytorium Turcji. Myśliwce F-35 mogą przenikać przez radary systemu S-400 i Amerykanie obawiają się, że dostęp do nich specjalistów rosyjskich na terenie Turcji doprowadzi do neutralizacji obecnej przewagi samolotów amerykańskich. Opozycyjni konserwatyści odnieśli lawinowe zwycięstwo nad lewicową partią Syriza i będą teraz samodzielnie rządzić w Grecji. Dotychczasowy premier Aleksis Tsipras potwierdził porażkę i pogratulował zwycięstwa konserwatystom. Premier elekt Kyriakos Mitsotakis oświadczył, że jego partia Nowa Demokracja zdobyła silny mandat, który pozwoli zamienić narzuconą przez Unię Europejską politykę oszczędności i bezrobocia na politykę inwestycji i ograniczania podatków. Deutsche Bank, flagowa instytucja finansowa Niemiec, z trudem stara się wygrzebać z tarapatów. Po wczorajszym posiedzeniu Rady Nadzorczej zakomunikowano, że do 2022 roku bank ograniczy personel o co najmniej 18 tysięcy ludzi. W biurach i oddziałach na Dalekim Wschodzie już zawiadomiono pracowników, że muszą zacząć się pakować. Wiadomość o głębokich cięciach i planowanych oszczędnościach spowodowała lekką zwyżkę notowań akcji Deutsche Bank, które obecnie warte są niecałe 7,5 euro, czyli 4 razy mniej niż w połowie 2015 roku. I to już wszystkie informacje, jakie udało mi się zebrać dzisiejszego dnia.
Co do Deutsche Banku, to pamiętamy pewnie wszyscy dobrze, że to jest bank chyba najmocniej, najbardziej z banków europejskich umoczony w tak zwane opcje, instrumenty pochodne, czyli zakłady na to, ile będzie warty dany produkt, na przykład ile będzie warte zboże na londyńskiej giełdzie za 6 miesięcy. Na to robimy zakład, do tego zakładu kupujemy ubezpieczenie, do ubezpieczenia kontrubezpieczenie i tak możemy lewarować pieniądze w nieskończoność. Mechanizm nie jest wcale tak skomplikowany, chociaż przy dużym złożeniu takim się staje, a na takich dużych złożeniach operuje giełda i tak zwane instrumenty pochodne. To jest to, w co wtopił Deutsche Bank i podobno ma niezliczone pieniądze, liczone już w tryliardach euro, gdzieś poinwestowane w tego typu zakłady. Oczywiście pieniądz jest sztuczny, jest stworzony tylko przez...
Wirtualny.
Tak jest, tylko poprzez zapisy i na kontach decyzją kolejnych prezesów, dyrektorów, czy nawet dyrektorów bankowych oddziałów, którzy po prostu takie opcje kupują, tworząc pieniądze z niczego. I to jest problem Deutsche Banku. A jeżeli Deutsche Bank padnie, to dopiero zobaczymy, co to oznacza kryzys bankowy w Europie. Ja mam jeszcze też kilka informacji. Jedna jest pozytywna, niech będzie, skoro aura nie jest pozytywna. Chociaż akurat wyszło słońce, to może dobrze na tą okazję. Polska awansowała na 13 pozycję w rankingu miejsc, gdzie warto żyć i pracować. Tak donosi, proszę Państwa, portal bankier.pl. Wcale nie jakieś specjalnie prorządowe miejsce w polskim internecie informacyjnym. I to jest awans aż o 10 miejsc i to jest w rankingu HSBC.
Czyli banku kolejnego.
Tak jest. W pierwszej trójce znajdują się takie kraje jak Szwajcaria, Singapur i Kanada. Wyprzedzają nas Hiszpania, Nowa Zelandia, Australia, Turcja nawet, Niemcy, Zjednoczone Emiraty Arabskie i proszę bardzo Wietnam. A Polska od ubiegłego roku awansowała o 10 pozycji, zajmuje 13 miejsce. Nasz kraj był wskazywany jako dobre miejsce do życia ze względu na możliwość realizacji aspiracji w zakresie rozwoju kariery, doskonalenia umiejętności prywatnych i zawodowych, a także osiągnięcia równowagi między życiem zawodowym i prywatnym, tak zwany work-life balance. 82% badanych, którzy przeprowadzili się do Szwajcarii, deklaruje, że od czasu przeprowadzki poprawiła się ich jakość życia. To dotyczy tego lidera, czyli Szwajcarii, a my jesteśmy na miejscu 13 z 23. Żeśmy awansowali, to jest jedna informacja. Druga informacja, to już może podam w skrócie, Korea Południowa dorobiła się swojego pierwszego samotnego wilka, czyli terrorysty, który samotnie planował atak na mieszkańców Korei Południowej. To jest 23-letni mężczyzna, który jest podejrzewany o udział w strukturach państwa islamskiego i miał się przygotowywać ten dżentelmen do zamachu terrorystycznego. Między innymi po wstąpieniu do wojska ukradł zapalnik do bomby z jednostek piechoty koło Seulu. To jest jedna informacja. Komunistyczny dziennik Le Humanité, francuski rzecz jasna, od lutego jest w stanie upadłości, likwiduje 1/4 etatów, 41 miejsc pracy, w tym 28 dziennikarzy na 157 odchodzi z komunistycznego dziennika. Jak widać, komunizm z wolnym rynkiem cały czas nie może się dogadać. A też z Francji jest informacja, powrót sutanny wśród księży. Sutanna, która jest we Francji nieobowiązkowa od roku 1962, nie tylko we Francji, ale w ogóle w Kościele Rzymskokatolickim, bo to reformy drugiego soboru watykańskiego, ale jest coraz częściej noszona przez młodych kapłanów i to nie tylko tych o poglądach tradycjonalistycznych. Jeśli chcesz żyć, musisz być widoczny, mówią młodzi kapłani, których dziś jest tylko z 11 tysięcy, czyli o połowę mniej niż w roku 1995. To sobie policzmy szybko, ile to jest od 1995 roku. To jest 24 lata, połowa duchownych znikła z diecezji francuskich. I cóż jeszcze, może coś z polskich informacji. Jak podkreśla minister rodziny, pracy i polityki społecznej, pierwsze 3 miliony złotych zostały już skierowane do rodzin w ramach rozszerzonego programu Rodzina 500+. Przypominamy, że można składać, jeżeli ktoś ma pierwsze dziecko, czyli jedno dziecko, to a jak ma więcej, to jeszcze bardziej powinien składać do 30 września. Wtedy dostanie kwotę od 1 lipca z wyrównaniem, a jeżeli złoży już teraz, im szybciej, to być może te pieniądze za pierwsze dziecko pojawią się jeszcze w lipcu albo w sierpniu. No a jeżeli ktoś się nie wyrobi do 30 września, wówczas pieniądze przepadną.
Ale nie całkiem, tylko tyle, że za tak, ten okres tak spóźnienia.
Tak jest, nie zawsze można się zarejestrować, ale te 3 miesiące już będą nie do odzyskania. I jeszcze rzut w polską prasę, tu mam dzienniki, ale teraz zajrzę do tygodników, bo wprost pisze o tym, że jest bunt na dołach Platformy Obywatelskiej, czyli doły, czyli tych zwyczajnych, prostych
szeregowych.
Tak, szeregowych członków partii. Tytuł brzmi tak: partyjne doły nie chcą iść do wyborów razem z SLD, bo jak podkreślają szeregowi członkowie Platformy, to obniża ich wyniki. Platforma tylko na takim mariażu z postkomuną traci. I pod tym naciskiem, zdaniem dziennikarzy tygodnika Wprost, nawet sam Grzegorz Schetyna zaczął rozważać samodzielny kształt w ramach tego porozumienia z Nowoczesną i z partią pani Izabeli Nowackiej. żeby wystartować, a nie, czyli to jest inicjatywa polska się to ugrupowanie nazywa, i już nie brać SLD na pokład. Może się do pana Sonika, posła byłego i byłego europosła Platformy, dodzwonimy, który właśnie tutaj jest takim sztandarowym, ostatnim mohikaninem, ostatnim konserwatystą w Platformie. Tu kończymy przegląd wydarzeń.
Czyli innymi słowy mówiąc, Platforma nie chce SLD, natomiast od Platformy odcina się PSL i zabawa trwa dalej. No.
Tak, a cały czas trwa kampania wyborcza, więc ja mam takie pytanie w zasadzie, z jakim programem jeździ pan Arłukowicz po Polsce, no bo jeżeli oni sami nie wiedzą, czy z SLD, czy bez SLD, to albo program jest dla nich nieistotny, no bo co za różnica, jaki program, ważne, żeby odsunąć PiS od władzy, albo no robią z ludzi, przepraszam za kolokwializm, ale głupków, no bo do czego przekonują? Do partii centrowej z PSL-em, czy do partii centrolewicowej z SLD? Nie bardzo rozumiem, z jakim programem pan Arłukowicz po Polsce peregrynuje, no ale może ja za dużo oczekuję od polityków, panie doktorze.
No, ja czasami się zastanawiam, czy po prostu oni sami wiedzą,
z jakim programem idą. To prawda. A może już im wszystko jedno. Mogliby się przetasować. Ci poszliby na lewo, lewica na prawo i w zasadzie nic by się nie zmieniło. Teraz się za to zmieni w popołudniu wnet, bo pora na muzykę. Zaraz po tym, jak zaśpiewa artystka, która się kryje pod inicjałami LP. To jest nowojorska, zresztą już znana z anteny Radia Wnet, nowojorska wokalistka i kompozytorka. To my z panem doktorem jeszcze tu wrócimy, ostrzegamy, po utworze muzycznym Lost on You wrócimy do studia i skomentujemy najważniejsze wydarzenia minionego tygodnia, a tymczasem ja tę piosenkę bardzo lubię, więc i państwu ją polecam. Rozsmakujmy się w tym niesamowitym, przynajmniej dla mnie, głosie artystki o pseudonimie LP.
Popołudnie Wnet.
No to tak jak ostrzegaliśmy, tak zrobiliśmy i zostaliśmy w studio z panem doktorem Rafałem Brzeskim, żeby omówić wydarzenia ubiegłego tygodnia. Chyba te skupimy się na tych międzynarodowych, bo one są co nieco ciekawsze i znacznie rzadziej w polskich mediach omawiane niż nasze tutaj polityczno-gospodarcze i społeczne piekiełko, tak to określmy. To co, panie doktorze, zabieramy się od Turcji, czy od Anglii, od Stanów?
Wszystko jedno, pański wybór.
To może od Turcji, śledźmy, czy jednak może przylecą do nas te F-35, których nie przyjmie, to nie będą wysłane do Turcji. O.
No, jeżeli się tylko pojawią, jeżeli tej Habertürk, tej stacji radiowej rewelacje są prawdziwe i się sprawdzą, no to wygląda na to, że w najbliższych kilku dniach, a w każdym razie do końca tego tygodnia, mają się znaleźć te pociski SS, systemu SS-400 w Turcji. Podobno one już czekają na załadunek w bazie w Rosji i mają zostać samolotami, dwoma takimi wielkimi samolotami, przerzucone do Turcji. No jeżeli one wylądują w Turcji, no to wtedy Amerykanie nie mają innego wyjścia, tylko no, tak jak obiecali, tak zrobić, to znaczy natychmiast nałożyć sankcje.
No się pytanie, czy tak zrobią, bo być może jest tak, że na tyle twardy i sprytny jest Recep Erdoğan, że on weźmie sobie i wyrzutnie rakiet S-400 i samoloty amerykańskie.
Nie, Amerykanie nie mają wyboru.
Nie mają?
Nie mają, dlatego że...
Ale jak Trump powie, wysyłamy, bo lubię, to
nie,
co?
Nawet jak wysyłamy, jak Trump, prezydent Trump powie, wysyłamy to, bo lubię, i jeszcze do tego walnie pięścią w stół, to też nic nie pomoże, dlatego, bo generałowie z Pentagonu powiedzą, bardzo przepraszamy, panie prezydencie, ale, no i tu ale jest konkretne, dlatego, bo F-35, cała jego, że tak powiem, uroda i żądło jego główne to jest to, że on może przeniknąć przez radary. Między innymi przez radary systemu S-400. Jeżeli teraz na terenie Turcji będą rosyjskie S-400 z rosyjskimi specjalistami do przeszkolenia, nauczenia, zmontowania i tak dalej, i tak dalej. I choćby jeden F-35, który by dotarł na terytorium Turcji, no to proszę pana, tego się nie da inaczej zrobić, jak jedno rozmontować i żeby ci specjaliści się zapoznali. Tego się odizolować jednego od drugiego nie da. Żadnymi rozkazami.
No, ale jeżeli...
Wobec czego specjaliści rosyjscy by doszli i całe to żądło by po prostu zostało stępione. To znaczy rozpracowana by została cała, powiedzmy, radiolokacja, nazwijmy to w ten sposób, i wszystkie te zabezpieczenia, cały system tych kątów, które rozpraszają sygnał radarowy na konstrukcyjnych kątów, na powłoce samolotu i tak dalej, i tak dalej. No i okazałoby się, że to jest po prostu złom. Zacząłby się zrobić z tego świetnego myśliwca.
Bardzo drogi złom.
Bardzo drogi złom. W związku z czym Amerykanie tego zrobić nie mogą. Nie mogą wypuścić spod własnej kontroli żadnego F-35. W związku z czym te cztery F-35, dlatego że już cztery Turcja odebrała. Ale te cztery F-35 są na terytorium Stanów Zjednoczonych i tam mieli przylecieć tureccy piloci i być zostać na nich przeszkoleni. Samoloty są nadal w Stanach Zjednoczonych, a pilotów nie ma, dlatego że pilotów poproszono, żeby do czasu, kiedy sprawa się nie wyjaśni, to dla panów szkolenia nie ma.
Ale to jest, znaczy, ta być może błaha decyzja o zakupie lub nie zakupie kilku wyrzutni rakiet, czy kilkudziesięciu S-400, to być może być dla Ankary najbardziej decydująca geopolityczna decyzja.
Tak. To jest, dlatego dzisiaj o tym rozmawiali Putin i Erdogan. No, dwaj prezydenci rozmawiają nie na temat zakupu. Dwaj prezydenci rozmawiają na temat technicznych elementów dostawy.
Ale to znaczy, że już Ankara podjęła decyzję.
Ankara podjęła decyzję.
Że idzie z Rosją.
Że idzie z Rosją i to już jest, zdaje mi się, ta decyzja. Że Ankara idzie z Rosją, w związku z czym tutaj się musimy spodziewać przewartościowania geopolitycznego w pewnym sensie. Nie zapominajmy, że to jest druga armia Sojuszu Atlantyckiego, turecka armia.
Co to oznacza dla Rzeczypospolitej, dla Warszawy, dla naszego regionu? Poza tym, że dostaniemy te F-35, bo akurat się zwolni, zdaje się, tam 112
modeli
będzie, 116 sztuk do odebrania.
Znaczy, opcja, to znaczy w ten sposób, że one przecież nie są jeszcze całkiem gotowe, ale są w budowie. Ale my jesteśmy w kolejce, w związku z czym my się przesuniemy w tej kolejce od razu bardzo wysoko i możemy te swoje 52 czy tam 54 sztuki dostać od razu.
Każdy, kto pamięta PRL, wie, jak ważne jest przesunięcie się w kolejce, chociażby o jedną sztukę.
Tak jest. Więc to jest bardzo istotne. Natomiast również jest istotne w naszym, nasze jak gdyby przesuwanie się jest bardziej pewne, no że ktoś w tym całym łuku od Skandynawii, od Finlandii po Gruzję czy tam po Kaukaz, w tym całym łuku będzie teraz wyrwa. Turecka wyrwa. W związku z czym, jeżeli tam będzie turecka wyrwa w tym łuku całym, no to druga miejsce trzeba wzmocnić inne elementy. Na tym jednym z tych elementów jest Polska, więc w związku z czym będziemy prawdopodobnie militarnie wzmacniani i politycznie też.
Ale będziemy też militarnie oskrzydlani. Będziemy mieli od wschodu Rosję, a od północy promieniującą na Bałkany, także Bałkany Zachodnie, gdzie dopiero
od południa.
Od południa, oczywiście od południa przez Bałkany Zachodnie będziemy promieniowani przez Turcję prorosyjską. Dopiero cośmy mieli w Poznaniu szczyt dotyczący tego regionu Bałkanów Zachodnich, gdzie my bardzo mocno chcemy, żeby tam czy Serbia, czy Macedonia Północna, czy Albania wchodziły i do NATO, i do Unii Europejskiej. I teraz będzie jeszcze trudniej, bo nie tylko Rosja będzie przeciwko, ale też Turcja będzie przeciwko.
No, jest jeszcze większa komplikacja. Przecież Bosfor będzie po obu stronach Turcji. A to była blokada dla wyjścia rosyjskiego marfłota, żeby wyszedł na oceany. Jeżeli będzie, to już cały wschodnie Morze Śródziemne To już jest, będzie to, że tak powiem, już nie przez bazę w Syrii, tylko po prostu można, już to będzie akwen rosyjski na dobrą sprawę.
To jeszcze w tym krótkim omówieniu wydarzeń tygodnia jakaś krótka diagnoza. Dlaczego? Znaczy, czym przelicytowała Moskwa w Waszyngton w rozmowach z Teheranem? Nie z Teheranem, tylko z Ankarą.
Nie wiem. Nie wiem dokładnie, ale ja sądzę tak na mój węch. No to Amerykanie na to nie będą mogli pozwolić i tam się zacznie jakaś zaraz, może nie zaraz, bo to musi być przecież w pełnej krasie demokracji, ale zaraz się stworzy jakaś bardzo poważna opozycja w stosunku do niego. Albo coś.
Dopiero co pucz, nie pucz został w Turcji ugaszony.
No dobrze, ale pucz był tak amatorski, że to w ogóle rozpacz bierze. To jest, są dwie książki takie fachowców, które na temat puczu. Jedna jest Lutwaka, a druga jest Roosevelta bodajże. Ale to nie ta sama rodzina prezydenta, ale to niższe, młodsze pokolenia. I to są ten Kim Roosevelt? Chyba Kermit Roosevelt. To on przywracał do władzy szacha Iranu swego czasu. I też robił antylewicowy, czy tam antykomunistyczny przewrót. W obu tych przypadkach ci panowie w swoich książkach napisali dokładną receptury przeprowadzenia puczu. I jak ma ten pucz być, żeby był sprawny i żeby został wykonany i żeby miał skuteczny był, to co trzeba zrobić. No i tureccy puczyści złamali niemalże wszystkie te zasady, które tam zostały zawarte w tych obu książkach z różnymi wariantami. Wszystko, że tak powiem, zrobili nie tak jak trzeba. No i nie dziwmy się, że po paru godzinach wszystko zdechło, że tak powiem.
To jeszcze przejdźmy do innej informacji, czyli do tych ujawnionych dziwnym sposobem depesz ambasadora Wielkiej Brytanii, ambasadora Jej Królewskiej Mości w Stanach Zjednoczonych, bo to rzeczywiście może być pewien problem dla relacji między Wielką Brytanią i tak mającą trudną sytuację, bo wychodzącą z Unii Europejskiej, a wielkim mocarstwem, jakim są Stany Zjednoczone.
Ja nie sądzę, żeby tu było bardzo... To tylko iskrzyć będzie, ale tu nie będzie z tego powodu konfliktu między Waszyngtonem a Londynem, zwłaszcza, że w Londynie będzie prawdopodobnie zmieni się niebawem, że tak powiem, garnitur na Downing Street. Ministrowie się zmienią i wówczas dojdzie pewnie do władzy część ludzi bardziej przychylnych dla Waszyngtonu i przede wszystkim dla prezydenta Trumpa. Ale to jest klęska w pewnym sensie, a w każdym razie mocna, duża porażka Foreign Office. Bo brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest bardzo czułe i na to, że ono jest dyskretne i nie ma stamtąd przecieków to raz, a nawet jeśli są przecieki, no to dbanie raczej historyczne były przecieki, to znaczy tam po iluś latach. A te depesze są sprzed miesiąca. Natomiast na przykład jedna z tych depesz to jest taka, że po wizycie, przy niedawnej wizycie oficjalnej w Londynie, to i prezydent Trump, i jego najbliżsi, i jego nie tylko rodzina i współpracownicy, to byli wręcz oszołomieni i zaślepieni pompą i ceremoniałem, królewskim ceremoniałem, i całą pompą towarzyszącą jego wizycie, a przede wszystkim królowej. Więc to są świeże. No a tutaj jest to podane w tonacji, że prezydent Trump to jest nouveau riche, to jest nie wiadomo skąd on przyszedł, nie wiadomo co on robi, jest nieudacznik generalnie, że jest niezdarny, że zachowuje się jak słoń w składzie porcelany i tego typu, że tak jak cytowałem, jest niedorzeczna administracja, niezdarna i wyjątkowo dysfunkcyjna. To jest ładne powiedzenie na to, że po prostu głupia.
Wielka Brytania to jest kraj wśród demokracji zachodnich, który najbardziej chroni swoje tajemnice, zwłaszcza wywiadowcze, ale także te dotyczące spraw międzynarodowych, a tu mamy taki przeciek, przypadek, nie przypadek?
Moim zdaniem nie. Moim zdaniem to jest w tej chwili, proszę popatrzeć, w Stanach Zjednoczonych mamy Trumpa i strasznie agresywną opozycję na wzór naszego kodu. W Polsce mamy totalną opozycję w stosunku do, czyli cały antypis w stosunku do PiSu. Podział na dwa bloki. W Stanach podział na dwa bloki. Przy czym i amerykański, i polski, to kod USA i kod Poland, to są dokładnie, można kopiować i działania, i sposoby, argumenty, slogany i tak dalej. Podobnie jest w Wielkiej Brytanii, być może z odmianą, ale między brexitowcami i zwolennikami pozostania w Unii Europejskiej. I chyba w tym przypadku ten przeciek został spowodowany tym konfliktem między brexitowcami, czyli tymi, kto chcą dołożyć konserwatystom, a tymi, co chcą właśnie dołożyć konserwatystom, nie oglądając się nawet na partię Brexitu. Tyle tylko, że konserwatystom. I tutaj, nie myśląc w kategoriach państwa, interesu państwowego, popełniono na zasadzie dowalić. Da radę dowalić? To dowalimy.
I to jest puenta naszej rozmowy już o tym, jak myślą konserwatyści, to już porozmawiamy sobie innym razem. Doktor Rafał Brzeski, politolog, ekspert od spraw międzynarodowych, był jak co poniedziałek gościem popołudniowym. Dziękuję bardzo, panie doktorze.
Dziękuję również. Dziękuję państwu.
Mamy równo godzinę 16:40. Skoro już tak gramy anglojęzyczną muzykę, to przypomniał mi się to chyba trochę z powodu na aurę za oknem zespół Pink Floyd, a jeżeli chodzi o Pink Floyd, to wybrałem dzisiaj dla państwa piosenkę High Hopes.
Południe Wnet.
Wróciliśmy do studia. Łukasz Jankowski, witam państwa ponownie w Popołudniu Wnet, a godzinę 16:47, a gdzieś tam na Ukrainie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, dokładnie jestem nawet w Kijowie, w pobliżu Pałacu Mariińskiego. To jest jeden z takich reprezentacyjnych budynków ukraińskiej administracji. Budynek, w którym spotykają się ważne delegacje. Zresztą niedawno wyremontowany, przepiękny obiekt przy Radzie Najwyższej w parku o tej samej nazwie. Jestem tutaj, bo przed chwilą skończył się, czy właściwie kończy się w tym momencie, 21. szczyt Ukraina-Unia Europejska. Dzisiaj spotykali się tutaj przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, Donald Tusk, przewodniczący Rady Europejskiej, z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Hrojsmanem, z premierem Wołodymyrem Hrojsmanem i z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Przed chwilą też odbyła się konferencja prasowa, na której zostały przedstawione rezultaty tego 21. szczytu Ukraina-Unia Europejska. A przy okazji przypomniano, że to jest taki szczyt wyjątkowy, bo obecne władze Unii Europejskiej po raz ostatni spotykają się w tym składzie z prezydentem Ukrainy, a prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski pierwszy raz wziął udział w szczycie z Unią Europejską. Ale to oczywiście nie był najważniejszy element tego szczytu. Najważniejszym elementem było podpisanie 5 umów finansowych. Te umowy mają zapewnić Ukrainie przedłużenie finansowania w kilku kluczowych obszarach. Między innymi zostanie przedłużone finansowanie programu ULIT. To jest program, który koncentruje się na reformie decentralizacji Ukrainy. On już działa w Ukrainie i dosyć jest oceniany, że jest to program, który przynosi sukcesy i rzeczywiście ta reforma decentralizacji jest realizowana cały czas na Ukrainie. Dodatkowe finansowanie otrzymały też działania o charakterze antykorupcyjnym. Tu szczególnie z tego w czasie konferencji prasowej cieszył się Wołodymyr Zełenski, który stwierdził, że może nie dla wszystkich będzie to rzecz wesoła, ponieważ niektórzy po prostu trafią dzięki temu do więzienia. Ale też o tym programie szczególnie dużo mówił Donald Tusk. Specjalne finansowanie otrzymają firmy i inwestycje na wschodzie Ukrainy, szczególnie w obszarze Morza Azowskiego. To ten teren, gdzie toczą się cały czas walki i gdzie trwa blokada ekonomiczna zastosowana przez Federację Rosyjską. Ta blokada to blokada Morza Azowskiego. Przypomnę, że od ubiegłego roku, kiedy Rosja zaatakowała ukraińskie jednostki i przejęła ukraińskie okręty i wzięła do niewoli 24 marynarzy, ukraińskie statki mają problemy z przepływaniem przez cieśninę Kerczeńską. To ta cieśnina, która umożliwia wpłynięcie w basen Morza Azowskiego, a to z kolei basen, przez który z okno na świat ma port w Mariupolu. To bardzo ważny port, przez który przede wszystkim jest transportowana produkcja metalurgiczna Ukrainy. I to oczywiście spowodowało olbrzymie problemy w tym regionie. Stąd specjalny nacisk Unii Europejskiej na to, że Unia Europejska chce tam aktywizować małą i średnią przedsiębiorczość i dlatego w tym pakiecie 5 umów finansowych znalazły się też środki na rozwój właśnie tego terenu. Też o tym mówili przywódcy Unii Europejskiej, że Ukraina będzie brała udział dalej w programie Erasmus, czyli w tych programach, które będą akcentowane, czy są kierowane do ukraińskich studentów. W czasie konferencji prasowej było widać wyraźną różnicę w tym, co mówili przywódcy Unii Europejskiej i w tym, co mówił Wołodymyr Zełenski. Wołodymyr Zełenski koncentrował się na sprawach politycznych wewnątrzkrajowych, wielokrotnie robił różnego rodzaju aluzje do obecnej sytuacji politycznej i do swoich poprzedników, w pewien sposób próbując też pokazać, że jego działanie będzie lepsze w relacjach z Unią Europejską, ale to spotkało się z dosyć ostrym takim, może nie wprost kontrą ze strony przywódców Unii Europejskiej, ale jednoznacznie zarówno Juncker, jak i Tusk podkreślili, że ten okres po rewolucji godności to był okres najlepszej współpracy Ukrainy z Unią Europejską. Juncker wprost powiedział, że Ukraina nigdy wcześniej tak nie współpracowała z Unią Europejską i tak wiele nie udało się zrobić, jak właśnie w tym okresie po rewolucji godności, co trochę stało w sprzeczności z tym takim pewnym klimatem politycznym, który próbował stworzyć Wołodymyr Zełenski. Zresztą do tego też nawiązywał już w odpowiedziach na kilka pytań dziennikarzy tradycyjnie przy takich okazjach. Niestety dziennikarze mają małą możliwość zadawania pytań, raczej jest to tylko kwestia symboliczna, ale też znowu pojawiły się tutaj wątki bezpośrednio personalne i kampanii wyborczej. Między innymi Zełenski odniósł się do kwestii rejestrowania kandydatów, którzy sugerują, że kandydują z formacji o podobnej nazwie jak Partia Prezydencka Sługa Narodu i chociaż w czasie tej konferencji Zełenski zapewniał, że nie popiera żadnej partii politycznej, bo mu nie wypada jako prezydentowi, to wielokrotnie mówił właśnie o partii Sługa Narodu, która jest partią przecież, która go wylansowała i zgłosiła wprost na stanowisko prezydenta Ukrainy. Dużą część konferencji prasowej poświęcono sprawie odbudowy mostu w Stanicy Ługańskiej. Wczoraj Donald Tusk i Wołodymyr Zełenski byli w Stanicy Ługańskiej. To jest miasto, które jest takim, no, praktycznie na przedmieściach Ługańska. Miasto, które jest położone po stronie kontrolowanej przez władze Ukrainy, ale jednocześnie miasto, które jest ostatnim właśnie tym punktem kontrolowanym. Tam znajduje się punkt przejścia w kierunku terenów okupowanych. I to jest też to miejsce, które od kilku tygodni jest takim miejscem szczególnie ważnym, istotnym, bo tam ma dojść, czy właściwie doszło już do wycofania się wojsk ukraińskich i wojsk tak zwanej Ługańskiej Republiki Ludowej, czy tych środowisk separatystów kontrolowanych przez Rosję. Te formacje wojskowe miały tam się cofnąć na dalsze pozycje. W ten sposób strefa taka zdemilitaryzowana miała się poszerzyć. No i wczoraj tam pojechał Wołodymyr Zełenski, pojechał z Donaldem Tuskiem. Wprost pojechali też i doszli do zburzonego mostu w Stanicy Ługańskiej. Ten most jest zrujnowany, ale jest częściowo możliwość przechodzenia przez niego. Odbywa się tam tylko ruch pieszy. Od dawna Wołodymyr Zełenski mówi o tym, że ten most należy odbudować. Wielokrotnie do tego tematu powracał i ten temat powrócił też dzisiaj bezpośrednio na konferencji prasowej. Zełenski zapowiedział, że most na pewno zostanie zbudowany. Twierdził, że teraz jest jedynie problemem demontaż pewnych takich elementów betonowych po stronie tak zwanych separatystów. Separatyści mają te bloki usunąć w ciągu kilku dni. Zełenski stwierdził, że nawet jeżeli ich nie usuną, to Ukraina rozpocznie odbudowę tego mostu. Mówił o tym takim tonie bardzo optymistycznym. I co ciekawe, znowu tutaj pojawiła się taka na to reakcja Donalda Tuska, który stwierdził wprost, że on jest mniej optymistycznie nastawiony, jeśli chodzi o możliwość zaprzestania strzelania z drugiej strony i wykazał się tutaj przewodniczący Rady Europejskiej bardziej daleko idącym realizmem niż prezydent Ukrainy, stwierdzając po prostu, że raczej nie wierzy w to, żeby separatyści Rosji przestali strzelać. A Wołodymyr Zełenski jest wielokrotnie krytykowany też tutaj bezpośrednio na Ukrainie właśnie za to wycofanie wojsk ze stanicy Ługańskiej, czy cofnięcie w stanicy Ługańskiej. Z drugiej strony, no jest to jeden z elementów związanych z realizacją umów mińskich. Wielokrotnie w czasie konferencji prasowej Zełenski podkreślał, że Ukraina stara się wypełniać te umowy mińskie i że to jest szlak do uzyskania pokoju na wschodzie. No w tym momencie widać, że delegacje już wyjeżdżają z Pałacu Mariińskiego. To był chyba ostatni taki element oficjalnego programu pobytu delegacji Unii Europejskiej w Kijowie, dzisiaj w Kijowie. A no oczywiście ten następny już szczyt odbędzie się.
Odbędzie się, no i tutaj jest pytanie, gdzie? O, już Paweł wraca i zaraz nam powie, gdzie, Pawle, się odbędzie, bo w tym momencie twoja relacja została przerwana.
A teraz ja też nie słyszałem, usłyszałem, gdzie się odbędzie, czyli mówisz o następnym szczycie?
Tak
to,
jest.
Tak? No to jeszcze nie jest wiadomo, gdzie on się odbędzie i kiedy się odbędzie. Na pewno trzeba poczekać na ukonstytuowanie nowych władz Unii Europejskiej i to pewnie wtedy zapadną te decyzje. Dzisiaj w każdym razie o tym mowy nie było, kiedy ten następny szczyt będzie. Na razie ważna jest realizacja tych ustaleń, ważna jest realizacja tych 5 umów finansowych, które zostały podpisane. Może warto podkreślić, że też doszło do pewnego zgrzytu takiego znowu wewnątrzpolitycznego ukraińskiego. Powiedziałem, że ze strony ukraińskiej był zarówno prezydent Zełenski, jak był też premier Groysman, byli też wicepremierzy, ale okazało się, że na spotkanie nie została wpuszczona wicepremier, która zajmuje się integracją europejską, Iwanna Kłępusz-Cyncadze. Okazało się, że wicepremier nie była osoba, która odpowiada za sprawy integracji europejskiej, nie była na liście tych osób, które mogą na spotkanie wejść. Już doszło do wymiany korespondencji pomiędzy premierem a Iwanną Kłępusz. Okazuje się, że listę osób, które mogły wejść na to spotkanie, na ten szczyt, ostatecznie określało biuro prezydenta, tak się teraz nazywa, to co wcześniej się nazywało administracją prezydenta, czyli biuro prezydenta Zełenskiego decydowało, kto tam może się znaleźć. No i okazało się, że osoba odpowiedzialna za integrację europejską tam się nie może znaleźć. No to jest też związane z tym, że akurat wicepremier jest bezpośrednio też zaangażowana w kampanię wyborczą. To może być z tym związane, że jest zaangażowana w kampanię wyborczą w partii Europejska Solidarność. To jest partia, którą założył i której liderem jest były prezydent Petro Poroszenko.
Ja też na koniec proszę cię o komentarz co do nagrania, które opublikował prezydent Ukrainy w sieci, w którym składa propozycję Władimirowi Putinowi. To propozycja zakłada przeprowadzenie rozmów na temat zaanektowanego przez Rosję Krymu i jeżeli chodzi o również Donbas, w tych rozmowach ma oprócz Rosji także mają uczestniczyć przywódcy Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Francji i Niemiec. Ta informacja pojawiła się w polskich mediach 4 godziny temu i lotem błyskawicy się rozprzestrzenia.
To nagranie ma trochę szerszy kontekst. Okazało się kilka dni temu, że jedna z telewizji należąca pośrednio do Wiktora Medwedczuka, przypominam wielokrotnie, to nazwisko się pojawiało u nas w relacjach, to taki szara postać ukraińskiej polityki i kum Putina, związany bezpośrednio z Putinem. Ta telewizja zaproponowała stworzenie telemostu z kanałem Rosja 1, czyli z tym kanałem państwowym rosyjskim. Miał powstać taki telemost, w którym mieli brać udział w rozmowach mieszkańcy jednego i drugiego kraju. To wywołało olbrzymie protesty na Ukrainie. Na godzinę 20 dzisiaj jest zapowiedziany protest pod siedzibą jednego z tych kanałów, który należy do Medwedczuka i który miał realizować ten telemost. Już się okazało, że tego telemostu nie będzie. Ten kanał się wycofał po tych protestach, ale do tego czasu Wołodymyr Zełenski właśnie opublikował swoje wystąpienie i jakby na tej bazie, mówiąc o tym, że to jest działanie, które ma podzielić Ukraińców na dwie frakcje, które mają ze sobą walczyć i że on do tego nie chce dopuścić. No i w tym kontekście powiedział, że jeżeli ma dochodzić do rozmów, to powinny być to bezpośrednie rozmowy z Putinem. Zaproponował spotkanie Putinowi w Mińsku. Stwierdził, że na pewno Łukaszenka będzie zadowolony, że może gościć takie rozmowy u siebie. Stwierdził, że ta rozmowa powinna się odbyć w obecności prezydenta Stanów Zjednoczonych, premier Wielkiej Brytanii i prezydenta w Francji. No to wystąpienie Zełenskiego nagrane w takiej konwencji, znowu trochę tak jak w kampanii wyborczej, czyli w takiej nie do końca może oficjalnej retoryce, której przywykliśmy, jeśli jak patrzymy na polityków, to znowu jest tak na pograniczu trochę takiego show i tego tonu kabaretowego, który znany jest z wcześniejszej działalności Wołodymyra Zełenskiego. No i osadzenie tego w rzeczywistości politycznej. Oczywiście no taka forma, na pewno będzie jakaś reakcja Kremla, jeszcze nie widziałem, bo byłem teraz na tym szczycie z Unią Europejską. Nie wiem, czy Kreml już zareagował, ale zapewne zareaguje. No ciężko sobie wyobrazić, żeby tak tego typu rzucona propozycja w mediach społecznościowych bez uzgodnienia, bo nie podejrzewam, że na ten temat rozmawiał czy z Trumpem, czy z przywódcami Europy Zachodniej rozmawiał Zełenski. No raczej pozostanie czymś, co będzie znowu pretekstem dla Putina do tego, żeby wykorzystać do być może jakiegoś wyśmiania, być może jakiejś krytyki, chociaż oczywiście nie znamy wszystkich zakulisowych rzeczy i nie wiemy, jak Rosja z tego może skorzystać. No cóż, ja oczywiście to bardzo mój subiektywna ocena. Patrzę dzisiaj na wystąpienie Wołodymyra Zełenskiego, drugi raz mam możliwość, czy trzeci raz właściwie mam możliwość obserwowania go bezpośrednio w czasie wystąpień publicznych w sytuacjach politycznych, nie mówię o sytuacjach kabaretowych wcześniejszej jego działalności, tylko politycznych. No raczej bym się obawiał, jak może wyglądać jego spotkanie bezpośrednie z Władimirem Putinem, który raczej nie będzie mu tak życzliwy jak dzisiaj przywódcy Unii Europejskiej, którzy no po prostu w trakcie konferencji prasowej wyraźnie raczej go wspomagali w jego wystąpieniu i w tym, co mówił. Raczej można sobie wyobrazić, że Putin takiej polityki uprawiać nie będzie. No oczywiście, czy do takiego spotkania w ogóle może dojść? Na razie ja osobiście uważam, że to jest mało prawdopodobne w tym momencie i nie wiem, czy taka formuła akurat byłaby najlepszą formułą rozmowy co do pokoju na Ukrainie. No być może kiedyś na pewno do takiego spotkania wielostronnego dojdzie, ale dobrze by było, żeby Wołodymyr Zełenski okrzepł jako polityk i jednak stał się silniejszym prezydentem, bardziej pewnym tego, co mówi, o czym mówi i może nawet też lepiej znał przedmiot dyskusji, bo czasami można mieć takie wrażenie, że rzeczy, o których mówi, są bardzo mu odległe i nie do końca jeszcze znane. No przypomnę, że to jest człowiek, który w polityce znalazł się bezpośrednio, stając się prezydentem, do tej pory w polityce nie funkcjonował.
Powiedział Paweł Bobołowicz prosto z Kijowa, gdzie zakończył się szczyt partnerstwa między Ukrainą a przywódcami Unii Europejskiej, w tym odchodzącymi oczywiście po skończeniu kadencji powoli odchodzącymi szefem Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckerem i szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Tyle z Kijowa. Dziękuję bardzo, Pawle, za rozmowę.
Dziękuję serdecznie.
My mamy 2 minuty w Warszawie, a mamy 2 minuty po godzinie 17:00. To pora na Częstochlej Olego mamy, a jeżeli nie mamy, to pora na piosenkę Wojciecha Wagleskiego, a zaraz potem przejdziemy do gospodarki i jeszcze trochę pożyjemy weekendem. Takie to jest wilcze prawo poniedziałków, że wspomina się to, co się stało w weekend. Ja w weekend byłem w Katowicach i to nie był przypadek. Byłem na tym słynnym kongresie Myśląc Polska, czy mówiąc właściwie nomenklaturą partyjną Prawa i Sprawiedliwości, konwencji programowej Myśląc Polska. No i co tam zostało przedstawione, to ujawnimy zaraz po tym, jak zaśpiewa Wojciech